Tekst rzuca wyzwanie tradycyjnemu postrzeganiu lotu owadów jako prostego procesu mechanicznego. Proponuje interpretację lotu jako formy ucieleśnionej inteligencji biologicznej. Autor dowodzi, że ruch w powietrzu nie jest jedynie wynikiem pracy mięśni. To zintegrowane zachowanie, w którym zaawansowana biomechanika materiałów, taka jak sprężystość białka rezyliny i dynamika pterotoraksu oraz aerodynamika niestacjonarna, między innymi mechanizm clap and peel, służą realizacji konkretnych strategii przetrwania. Dzięki analizom opartym na technologii szybkiego obrazowania widać wyraźnie, aerotonu, że owad nie tyle oblicza fizykę lotu, ile wie ją swoim ciałem. Geometria skrzydła i właściwości tkanek działa tutaj jak biologiczne algorytmy. Lot staje się zatem wielofunkcyjnym narzędziem behawioralnym, od taktycznej nieprzewidywalności motyli, przez drapieżną precyzję ważek, aż po sygnały aposematyczne. Główną tezą jest uznanie lotu za dynamiczną negocjację z materią świata. Sukces ewolucyjny wynika tu nie z technicznej perfekcji, lecz z umiejętności operowania w rzeczywistości pełnej ograniczeń i uszkodzeń. Lot owadów przez długi czas kusił człowieka fałszywą prostotą. To, co ludzkie oko rejestruje jako migotliwą plamkę nad łąką, w rzeczywistości jest wyrafinowanym zdarzeniem biomechanicznym i ewolucyjnym. Skrzydło jest czymś więcej niż narządem lokomocji. Jest organem działania i ekspresji. Lot nie jest tylko fizyczną lokomocją, lecz mową i zachowaniem owadziego świata. Głód, zagrożenie czy obecność partnera zostają natychmiast przetłumaczone na kinematykę skrzydeł. Największa trudność polega na tym, że dramat owadziego nieba rozgrywa się w tempie nieprzystępnym dla człowieka. Tu zaczyna się rola technologii i fotografii ultraszybkiej, która pozwala spojrzeć na lot w środowisku naturalnym, a nie jedynie w izolacji laboratoryjnej. Ta technologia zmienia epistemologię obserwacji. Kamera rozciąga chwilę i pozwala dostrzec, że lot owada nie jest chaosem, lecz ruchem o rygorze większym niż podpowiada intuicja. Lot należy rozumieć jako radykalną postać ucieleśnionej inteligencji biologicznej. Rozwiązania są wpisane w geometrię skrzydła i automatyzm nerwowo-mięśniowy. Tutaj aerodynamika nie jest teorią, lecz warunkiem przeżycia. Ewolucja po prostu usuwa błędne wersje z populacji. Istotny jest problem tak zwanego deficytu siły nośnej. Klasyczne modele dla skrzydeł sztywnych nie wyjaśniały, jak małe skrzydła unoszą ciężkie ciała. Mechanizmy takie jak clap fling sweep pokazują, że owady generują siłę nośną dzięki specyficznej interakcji skrzydeł, ich zbliżeniu i gwałtownemu rozdzieleniu. Skrzydło nie jest pomniejszoną wersją skrzydła samolotu. To żywa, deformowalna struktura. Jego skuteczność wynika z braku absolutnej sztywności, z mikrodrgań i asymetrii. Wspierają to materiały takie jak rezylina, biologiczna sprężyna, która pozwala łączyć delikatność z odpornością. W świecie owadów zwycięża ten, kto potrafi deformować się bez katastrofy. Ewolucja zaakceptowała ogromny koszt energii i materiału, ponieważ dywidenda była ogromna. Pochodzenie skrzydeł owadów pozostaje jednym z wielkich problemów biologii ewolucyjnej. Lot nie był dodatkiem, był zmianą wymiaru życia. Owad przestał być mieszkańcem powierzchni, a stał się użytkownikiem przestrzeni. Skrzydło zmienia mapę możliwości. Jednak ewolucja nie zna pojęcia postępu w linii prostej. Jeśli lot przestaje być opłacalny, skrzydła mogą zostać utracone. Ewolucja pyta, czy działa. Analiza lotu łączy mikroinżynierię z makroewolucją oraz fizykę płynów z behawiorem. Pytanie nie brzmi, jak owad utrzymuje się w powietrzu, lecz po co uczynił z niego scenę życia. Powietrze nad łąką to zatłoczona agora mikroskopijnych decyzji. Sala balowa i pole bitwy jednocześnie. Ciało owada to zaawansowany aparat lotniczy. Lot nie jest darmowy. Wymaga odporności na przeciążenia i zmęczenie materiału. Skrzydła to tylko wierzchołek systemu. Prawdziwa siła tkwi w pterotoraksie. Skrzydło nośnej części tułowia. To zintegrowana rama nośna, gdzie sztywność współpracuje z elastycznością. Owad lata dzięki egzoszkieletowi, który pełni funkcję pancerza, przekładni i sprężyny. Kluczowy jest proces sklerotyzacji, chemicznego utwardzania kutykuli. Zanim owad wzleci, musi najpierw stwardnieć. Lot nie zaczyna się od pierwszego machnięcia skrzydłem, lecz w chemii dojrzewającego ciała. Dopiero wtedy organizm staje się materiałowo wiarygodny. Chityna, podstawowy składnik owadziego egzoszkieletu, to fundament architektury, która chroni i umożliwia ruch. U owadów latających pancerz tułowia staje się częścią układu napędowego. Mięśnie nie poruszają skrzydeł bezpośrednio, lecz deformują obudowę, która przekazuje ruch dalej. Cała struktura działa jak system rezonujący, który magazynuje i redystrybuuje energię. Kluczowym elementem jest rezylina, gumopodobne białko obecne m.in. w pachy skrzydłowej. Rezylina działa jak materiał sprężysty o wysokiej sprawności energetycznej. Amortyzuje naprężenia i pozwala skrzydłom pracować przez ogromną liczbę cykli. Owadzie skrzydło nie wygrywa z powietrzem przez sztywny opór, lecz przez negocjacje. Ustępuje, deformuje się i oddaje energię. Równie ważna jest hemolimfa krążąca w żyłkach skrzydeł. Żyłki pełnią rolę rusztowania, transportują płyny i odpowiadają za termoregulację. Skrzydła mogą działać jak panele słoneczne, absorbując ciepło i przekazując je do tułowia. Ciepło nie jest tłem życia, jest jego walutą energetyczną. Nie można wydawać energii bez końca. Każdy ruch skrzydła ma swoją cenę metaboliczną, a każda strategia lotu jest kompromisem między wydajnością, szybkością a stabilnością. W biologii forma jest zawsze pamięcią środowiska. Natura nie szuka ideału. Ona rozwiązuje lokalne problemy przy użyciu dostępnych materiałów. Skrzydła są organami wielofunkcyjnymi. To, co usprawnia lot, może pogarszać kamuflaż lub wystawiać owada na widok drapieżnika. Ewolucja nie szuka więc ideału, lecz bilansu zysków i strat zapisanego w tkance. Kontrola lotu to lekcja samoorganizacji. Owad nie steruje każdym detalem ruchu. Jego ciało ukształtowało się tak, by problemy rozwiązywać na poziomie geometrii. Materiał staje się algorytmem, a forma fizyczna przejmuje część obliczeń. W inżynierii nazywamy to inteligencją morfologiczną. U owadów zasada inteligentnych materiałów działa od milionów lat. Natura nie jest inżynierem, lecz majstruje i przerabia. Skrzydło owada jest wybitne, ponieważ działa pomimo ograniczeń. Zdolność do działania po uszkodzeniu jest równie ważna, jak wydajność w stanie idealnym. Inżynieria lotu owadów to sztuka operowania w rzeczywistości poobijanej. Patrząc na ciało owada, dostrzeżemy żywą maszynę sprężystości. Pterotoraks jest jej ramą, chityna materiałem konstrukcyjnym, rezylina amortyzatorem i akumulatorem energii, a skrzydło ruchomą granicą między organizmem a powietrzem. Każdy element ma znaczenie, lecz żaden nie działa samotnie. Można badać skrzydło jako płat lub mięsień jako generator siły, ale lot owada wydarza się dopiero między tymi poziomami. Jest relacją sprzężenia fizjologii z aerodynamiką i zachowaniem. Kto widzi tylko część, przeoczy sens całości. Konstrukcja ciała nie jest techniczną dygresją, lecz fundamentem interpretacji. Wszystko zaczyna się od budowy. Owad może uczynić z lotu język tylko dlatego, że jego ciało potrafi wypowiedzieć ruch. W tej biologicznej architekturze nie mają zbędnej ornamentyki. Aparat lotny jest biologiczną infrastrukturą zachowania. Ruch musi osiągnąć częstotliwość, która przełoży się na siłę aerodynamiczną. Mechanizm napędu łączy precyzję mięśni z automatyzmem rezonansu. Wyróżniamy dwa systemy. Mechanizm bezpośredni, typowy m.in. dla ważek, oraz mechanizm pośredni, charakterystyczny dla większości owadów wyższych. W mechanizmie bezpośrednim mięśnie są połączone wprost z nasadami skrzydeł. Tak działają ważki, zdolne do zawisu i lotu wstecznego. Oba systemy są odpowiedziami na inne zadania. Jeden premiuje precyzję, drugi pozwala osiągać imponujące częstotliwości uderzeń przy oszczędniejszym sterowaniu nerwowym. U większości owadów wyższych mięśnie lotne nie przyczepiają się bezpośrednio do skrzydeł, lecz do elementów tułowia. Mięśnie deformują pterotoraks, a ruch płytek chitynowych przekłada się na ruch skrzydeł. Tułów staje się sprężystą przekładnią. Ciało jest silnikiem. Wiele owadów porusza skrzydłami szybciej, niż pozwala na to sterowanie każdym uderzeniem za pomocą impulsu nerwowego. Rozwiązaniem jest mechaniczny rezonans. Układ skrzydeł i pancerza wpada w oscylację, a mięśnie jedynie utrzymują instrument w odpowiednim stanie pobudzenia. Owad nie jest więc mechanicznym pilotem, lecz żywym oscylatorem. Kluczową rolę gra rezylina, biologiczny amortyzator, który pochłania energię i zapobiega szybkiemu zużyciu aparatu lotnego. Skuteczność owadów wynika z rozdzielenia funkcji. Duże mięśnie generują energię, a drobniejsze wprowadzają korekty. Skrzydło musi ustawiać się wobec powietrza, by generować siłę nośną. Lot nie chodzi o decyzję świadomą, lecz o przejście organizmu między stanami działania pod wpływem bodźców. Wystarczy sprzężenie bodźca, ciała i środowiska. Lot owadów jest kluczowy dla myślenia o inteligencji ucieleśnionej. Dowodzi on, że skuteczność nie wynika z wielkości mózgu, lecz z optymalnego rozłożenia kompetencji między układem nerwowym, morfologią a środowiskiem. Ciało musi posiadać autonomię wykonawczą. W świecie owadów biurokracja neurologiczna byłaby wyrokiem śmierci. Kontrapunktem są ważki. Ich mechanizm bezpośredni zapewnia precyzję drapieżnika. Gdzie oko wykrywa, skrzydło koryguje, a ciało przechwytuje. Z kolei u muchówek czy pszczół kluczowa jest automatyzacja częstotliwości. Osiąganie setek uderzeń na sekundę wymaga wykorzystania właściwości mechanicznych ciała. Nie ma tu czasu na ręczne sterowanie każdym ruchem. To nie jest jednak zwykły automat. Owad nadal steruje kierunkiem i prędkością, lecz przenosi część pracy na właściwości układu. Skrzydło nie jest sztywną płytką. Podlega zgięciom i skrętom, które nie są błędem, lecz zasobem. Natura pozwala pracować materiałowi. Skrzydło owada nie jest bierną ofiarą powietrza. Ono komponuje powietrze wokół siebie. Owady funkcjonują w warunkach, w których lepkość powietrza, niewielki rozmiar i elastyczność skrzydeł tworzą reżim odmienny od naszej intuicji. Mały świat ma własną fizykę praktyczną, ponieważ dominujące stają się w nim inne proporcje praw. To, co dla dużego samolotu byłoby stratą, dla małego owada może stać się narzędziem. Lot owada to rytmiczne zjawisko emergentne, powstające z synergii mięśni, pancerza i powietrza. Całe jego ciało zostało przekształcone w układ do rozmowy z powietrzem. W relacji skrzydła z powietrzem przez długi czas rodził się intelektualny kłopot, znany jako deficyt siły nośnej. Klasyczna aerodynamika, wypracowana na podstawie skrzydeł sztywnych, nie potrafiła wyjaśnić, jak tak małe i elastyczne powierzchnie generują odpowiednią siłę. Owadzie skrzydło nie jest biernym płatem przecinającym powietrze, lecz ruchomą powierzchnią, która działa w śladzie aerodynamicznym własnych poprzednich uderzeń. Lot owada nie może być zatem rozumiany przez analogię do samolotu. Owad używa skrzydeł jednocześnie jak wioseł, żagli, membran i sprężyn. Skrzydła owada w górnym punkcie cyklu niemal się stykają, a następnie rozchodzą progresywnie od krawędzi natarcia ku krawędzi spływu. To klaśnięcie nie jest gestem teatralnym, lecz funkcjonalnym rozwiązaniem problemu skali i przepływu. Skrzydła tworzą układ sprzężony. Mechanizm cła Antperow pokazuje, że siła nośna może powstawać przez dynamiczne generowanie wirów i szybkie zmiany geometrii, a nie tylko według klasycznych podręczników. Owad nie oszukuje fizyki, on jedynie obnaża naszą skłonność do zbyt prostego jej rozumienia. Powietrze nie jest dla niego pustką, lecz materiałem roboczy. Owad je rozcina, zasysa i formuje, nieustannie wytwarzając warunki własnego lotu. Kluczowa jest tu rotacja, pronacja i supinacja, która sprawia, że skrzydło stale negocjuje swoje położenie wobec przepływu. Każdy cykl uderzenia to mikrożegluga. Owad płynie przez powietrze, ale jego morzem jest wir. Elastyczność skrzydła nie jest dodatkiem, lecz warunkiem skuteczności. Odkształcenia wzdłużne i poprzeczne pozwalają profilowi zmieniać geometrię pod wpływem sił bezwładności oraz oporu powietrza. Kontrolowana deformacja jest tu elementem kontroli. Zasada ta widać w locie motyli. Ich szerokie, elastyczne skrzydła umożliwiają nagłe zwroty i chaotyczne manewry. Nie istnieje jedna aerodynamika sukcesu, lecz istnieją liczne aerodynamiki przetrwania. Aerodynamika owadów jest zawsze sytuacyjna, a fizyka ma swój kontekst. Zawis to jedno z najtrudniejszych zadań lotnych. Owad musi wytwarzać siłę nośną niemal w miejscu, co wymaga precyzyjnej rotacji i rygorystycznej kontroli stabilności. Stabilność nie jest tu dana, jest produkowana. Lot nie jest stanem, lecz procesem ciągłej korekty. Podobnie jak życie. Organizm utrzymuje równowagę, stale odpowiadając na zakłócenia. To dobrze zarządzany niepokój. Kluczowy jest rytm, technologia przetrwania. Dopiero fotografia ultraszybka ujawnia mikrohistorię ruchu, pokazując sekwencje rotacji i korekt, których ludzkie oko po prostu nie dostrzega. Szybka fotografia oddaje głos ruchowi, a aerodynamika niestacjonarna staje się kluczem do zrozumienia startu. To jeden z najtrudniejszych momentów lotu. Owad musi w ułamku sekundy przejść ze stanu spoczynku do fazy, w której skrzydła generują użyteczną siłę. Start to moment, w którym biologia nie dopuszcza półśrodków. To pokazuje wielowymiarowość owadziego skrzydła. Jego praca to kompromis między nośnością, manewrowością a energetyką. Ciało owada świadomie korzysta z niestabilności. Wir może być źródłem siły, a deformacja jest adaptacją. Życie wygrywa tutaj nie przez eliminację chaosu, ale przez jego oswojenie. Mechanizm cła Antpereł to metafora działania w warunkach ograniczeń. Właśnie dlatego lot owadów fascynuje inżynierów mikrodronów i robotyki miękkiej. Mała skala wymusza rozwiązania inne niż w dużych maszynach. Elastyczność i morfologiczna inteligencja ciała stają się inspiracją dla techniki. Lot owada to zjawisko fizyczne, ale przede wszystkim fizyka wcielona w biografię gatunku. Analiza aerodynamiki niestacjonarnej otwiera przejście do szczególnego przypadku – lotu motyli. Ich ruch, choć wydaje się nieporadny, kryje w sobie wyrafinowaną skuteczność. To pozorna lekkość, twarda fizyka i sztuka przetrwania. Motyl uczynił z pozornej nieporadności strategię obronną. Nie wygrywa on dyscypliną linii prostej, lecz zmiennością trajektorii. Szerokie skrzydła pozwalają na gwałtowną zmianę orientacji i rotację ciała. Dla drapieżnika taki brak planu jest doskonałym planem. Motyl nie musi być szybszy od ptaka. Wystarczy, że będzie trudniejszy do przewidzenia. Jest sabotażystą przewidywalności, a jego lot stanowi zakłócenie rachunku napastnika. Skrzydło motyla obraca się i zmienia wysklepienie, wchodząc w dynamiczną relację z powietrzem. Kluczową rolę odgrywają tu pronacja i supinacja, rotacje pozwalające utrzymać korzystny kąt natarcia. Skrzydło nie jest sztywnym profilem, lecz dynamiczną membraną tworzącą chwilowe geometrię przepływu. W locie owadów forma nie jest rzeczą, lecz procesem. Prawdziwa forma wymyka się zatrzymanemu obrazowi, jej istotą jest przejście. Człowiek widzi trzepot, kamera widzi mechanikę. W locie splatają się trzy porządki: aerodynamika, odporność materiałowa i sygnalizacja. Skrzydło jest jednocześnie płatem nośnym i ekranem komunikacyjnym. Niezwykła jest także odporność skrzydeł na uszkodzenia. Motyle potrafią latać mimo znacznej utraty powierzchni. System odporny to nie taki, który nigdy nie zostaje naruszony, lecz taki, który po naruszeniu nie traci swoich funkcji. Dobra sieć traci fragment i pracuje dalej. Funkcje plamek na skrzydłach dzielą się na dwie hipotezy. Pierwsza, odstraszająca, zakłada imitację oczu większego zwierzęcia. Druga, deflekcyjna, ma odwrócić uwagę drapieżnika od żywotnych części ciała. Plamka staje się fałszywym centrum ważności, kierując atak na peryferię skrzydeł. To biologiczna dezinformacja. Tutaj estetyka bywa taktyką, a piękno narzędziem przetrwania. Istotny jest również aposematyzm, czyli sygnalizowanie toksyczności. Przykładem jest kraśnik sześcioplamek, którego czerwono-czarne barwy ostrzegają przed związkami cyjanku. Dzięki temu owad może latać wolniej i spokojniej. Nie musi uciekać, bo jego skrzydło staje się transparentem, informującym, że nie jest opłacalnym posiłkiem. Lot motyla jest zatem osadzony w sieci cudzych percepcji. Ewolucja nie kształtuje pojedynczych cech, lecz całe zestawy powiązań, barwy, toksyczności i zachowania. Podczas gdy ważka poluje lotem, motyl przeżywa lotem. To różnica między kontrolą przechwytu a kontrolą ryzyka bycia przechwyconym. Motyle nie są słabsze. To ludzki błąd, by utożsamiać agresywną sprawność z wyższością. Lot motyla ma służyć przetrwaniu, znalezieniu pokarmu i uniknięciu drapieżnika. Ewolucja nie ocenia stylu, lecz sukces w przekazaniu genów. Poszarpane skrzydła to nie utrata wartości. To biografia ciała i dowód skuteczności. Prawdziwa sprawność polega na utrzymaniu funkcji mimo degradacji. Skrzydła służą też termoregulacji. Motyl w słońcu ładuje system. To, co my nazywamy obrazkiem. Biolog widzi jako przygotowanie metaboliczne do działania. Ewolucjonista pyta, dla kogo widoczne, po co i jakim kosztem. Piękno nie znika pod wpływem tych pytań, lecz zyskuje na głębi, stając się funkcją. Aposematyzm czy mimikra działają tylko w synergii z zachowaniem. Skrzydło jest kompromisem między wymaganiami ruchu i bezruchu. Musi być efektywne w locie, ale w spoczynku służyć kamuflażowi lub termoregulacji. Skrzydło motyla to maska i narzędzie, żagiel i billboard. Prawdziwy motyl to skrzydlata negocjacja między pięknem a zagrożeniem. Analiza tych stworzeń odwraca stereotyp. Motyl nie jest uosobieniem słabości, lecz dowodem na to, że słabość bywa źle rozpoznaną formą adaptacji. Życie nie zawsze wygrywa pancerną mocą. Czasem zwycięża dzięki elastyczności i zdolności do ruchu mimo straty. W świecie owadów prawdziwa sprawność nie objawia się w nieskazitelnej symetrii, lecz w zdolności do kontynuowania lotu mimo poszarpanych brzegów skrzydeł. Czy zatem to, co nazywamy kruchością, nie jest w rzeczywistości najwyższą formą zorganizowanej odporności? Być może największą lekcją płynącą z owadziego nieba jest ta, Messi, że życie wygrywa nie wtedy, gdy eliminuje niestabilność, lecz gdy potrafi uczynić z niej swoje najskuteczniejsze narzędzie.